A ponieważ nie jesteście na karuzeli, ale tutaj, to rozważymy Słowo Boże. Kochani, chciałbym mówić o oczyszczeniu się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. Słowo Boże, 2 Koryntian, 7 rozdział, pierwsze 3 wersety, a później od 8 do 10. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Zróbcie miejsce dla nas w sercach waszych. Nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zepsuliśmy, nikogo nie oszukaliśmy. Nie mówię tego, aby potępiać, bo już uprzednio powiedziałem, iż w sercach naszych jesteście na śmierć i życie. Bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego. A jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, tak? Że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Dzisiaj chciałem poruszyć pewne zagadnienie, pewną naukę, którą słyszę coraz bardziej rozwiniętą i coraz więcej kaznodziejów o tym mówi i nie wiem dlaczego tak w tym kierunku to poszło, ale nawet słyszałem jednego ze znanych kaznodziei, który tą naukę zaczął wplatać do swojego głoszenia. A zaraz powiem, o czym jest mowa. Biblijne przesłanie o łasce jest wspaniałe. Jest pełne chwały. Zmienia życie człowieka. Pomyślmy, gdyby nie łaska Boża, nie byłoby nas, ani jednej osoby z nas tutaj. Nie byłoby nas, dlatego że nieprzebaczone grzechy powodują sąd, a więc odrzucenie. Dlatego też mówię, nie byłoby nas tutaj. Bez łaski nie przetrwalibyśmy nawet jednej chwili naszego życia. Ale jest też właśnie inne poselstwo, które niektórzy odważają się głosić. Głoszone dziś w imię nowego zrozumienia łaski, które miesza prawdę z niebezpiecznym oszustwem. To jest pewien rodzaj superłaski. Jedna z podstawowych doktryn superłaski głosi, że Bóg nie dostrzega już dzisiaj, gdy Jego dzieci popełniają grzech. Bo przez krew Jezusa staliśmy się sprawiedliwi i wszystkie nasze grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, zostały już nam wybaczone. To oznacza, że Duch Święty nigdy nie przekonuje wierzących o grzechu, a oni nigdy już nie potrzebują z nich pokutować. Słuchajmy uważnie, bo możemy się niedługo natknąć na taki rodzaj głoszenia, a może już żeśmy się natknęli. Bardzo dużo tego jest w internecie. A więc bądźmy naprawdę ostrożni. Bóg postrzega ludzi, postrzega ich w swoich oczach jako doskonałych. Chyba łatwo zauważyć niebezpieczeństwo takiego nauczania. Szczególnie dla tych wierzących, którzy kuszeni są do tego, aby żyć w kompromisie z wieloma rzeczami, które w świecie ludzie czynią. Dlatego bądźmy ostrożni i bądźmy bardzo uważni. Jeden z nauczycieli super łaski napisał tak. Gdy Bóg patrzy na mnie, nie widzi mnie brudnego. Przez krew Jezusa mnie nie widzi brudnego. Widzi mnie już oczyszczonego. Po części niektóre z tych myśli są prawdziwe, ale zostały zmanipulowane i zostały wykrzywione i wykręcone. Czy Bóg widzi nas oczyszczonych zawsze? 24 godziny na dobę? 7 dni w tygodniu? Czy Bogu zawsze podoba się to, co widzi, gdy patrzy na swój lud? Tak, Bóg kocha nas, to prawda. Ale czy zawsze kocha to, co widzi? Czy Jezus kochał to, co widział, kiedy napominał 5 spośród 7 zborów w Azji Mniejszej? Znamy te zbory, bo to opisane są w objawieniu Jana w 2 i 3 rozdziale. Znamy te wszystkie zbory, do których tam są te listy napisane i 5 z nich jest napominanych spośród 7, które tam są wymienione. Czy Paweł, pisząc w imieniu Pańskim do Galacjan, kochał to, co widział, przestrzegając ich, że odpadli od łaski, wpadając w sidła legalizmu? Czy Jakub, pisząc jako sługa Boży, również kochał to, co widział, napominając swoich czytelników za to, że byli przyjaciółmi świata oraz cudzołożnikami, cudzołożnicami? Czy pochwalał to? A jeżeli Jezus faktycznie nie widzi już naszych grzechów, to dlaczego Jakub napisał, że wierzący, którzy zgrzeszyli i Bóg wybaczy im grzechy, zostaną uzdrowieni? Jakuba 5, rozdział 15, werset mówi tak. Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechu, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugi. Skoro Bóg nie dostrzega naszych grzechów, to dlaczego dyscyplinował wierzących w Koryncie z powodu ich grzechów? 1 Koryntian 11, rozdział 31-32 mówi tak. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem zostali potępieni. Jeżeli człowiek według tych nauczycieli fałszywych jest już sprawiedliwy, to dlaczego mieliby być potępieni? Potępiony jest ten, który jest grzeszny. A jeśli Bóg nie widzi grzechu, to za co potępia? Więc to jest zupełnie nielogiczne, nie trzymające się prawdy biblijnej. I dlatego właśnie przychodzi taki czas, w czasach ostatecznych jest powiedziane wyraźnie w Słowie Bożym, że będą nauczali i będą zwodzili mój lud. Dlatego właśnie jako wierzący ludzie musimy bardzo uważać na te nowożytne, nowoczesne nauki biblijne, które bardzo często chwytają się jakiegoś szczegółu i prowadzą ludzi całkowicie na manowce. Pełne oszustwo diabelskie wprowadzają do ich serc. Jeżeli Jezus nie zauważa naszych grzechów, to dlaczego powiedział do kościoła w Efezie, objawienia 2, rozdział 4, werset, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. I dlaczego Jezus powiedział do kościoła w Sardes, objawienie 3, od 1 do 3 wersetu, a do anioła zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów Bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Widzimy, Słowo Boże bardzo jasno zwraca nam uwagę, że my mamy cały czas się oczyszczać. Cały czas przychodzić do sprawiedliwości Chrystusowej, aby On przebaczał nam nasze grzechy. Jeśli nie musimy pokutować, to dlaczego jest powiedziane, że mamy pokutować? A więc zobaczmy, że ta nauka nie trzyma się Słowa Bożego. Bądźmy ostrożni, bo w czasach ostatecznych takich błędnych nauk będzie naprawdę dużo. I takie zamieszanie będzie z naukami biblijnymi, pseudobiblijnymi, że ludzie w końcu nie będą wiedzieli, czego się trzymać. Pełne zamieszanie. O ile można, to będzie się szatan starał, żeby zwieść i wybranych. Żeby zwieść i Kościół Boży. Dlatego właśnie jako Kościół Boży musimy się trzymać czystej nauki. Bardzo czystej nauki mamy się trzymać ze Słowa Bożego. Bezpośrednio ze Słowa Bożego. Pismo Święte jest tak precyzyjne, że my musimy trzymać się każdego szczegółu, który jest w Słowie Bożym zapisany. Każdego szczegółu. Czy to nie brzmi, jakby Pan był wstrząśnięty tym, co zobaczył w kościele w Efezie i w Sardes? Że Jezus Chrystus był, my byśmy po ludzku powiedzieli, zszokowany. Jezus Chrystus takich przeżyć nie ma. Jest sprawiedliwy i wszystko ocenia. Patrzy, słucha, obserwuje i wszystko ocenia. Jego jest sąd i Jego jest prowadzenie. Dlatego musimy być właśnie ostrożni. Jeżeli Pan Jezus widzi nas zawsze jako świętych i sprawiedliwych i zawsze kocha to, co widzi, to dlaczego napominał wierzących w Laodycei, mówiąc tak? Objawienie 3,17. Nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Jeżeli by Jezus Chrystus nas widział jako sprawiedliwych zawsze już, to dlaczego pisze, że są pożałowania godni? Że są nędzarzami i biedakami, ślepymi i gołymi. Dlaczego nie powiedział im, widzę was jako pięknie odzianych w zdrowiu i bogactwie? Tak powinien powiedzieć. Ale nie powiedział tak, więc widzi ich zupełnie inaczej. Jeśli Jezus był taki zadowolony z tego, co zobaczył w Laodycei, dlaczego zagroził, że wypluje ich ze swoich ust? Objawienia 3:16 mówi, a takżeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich. Jeśli kogoś Chrystus widzi jako doskonałego, to po co miałby go wypluwać? A więc zobaczmy, że nauka nie ma żadnych podstaw biblijnych. Żadnych. Słowo Boże zupełnie co innego mówi. Dlatego bądźmy naprawdę ostrożni, bo ta nauka będzie się szerzyć jak zgorzel. Zgorzel to taka choroba, na którą nie masz wpływu. Będziesz obcinał nogę coraz wyżej, a zgorzel będzie i tak się posuwać dalej. Aż wreszcie zniszczy organizm. Nauka fałszywa, jak się zakradnie do Kościoła Bożego, to nie można jej już zatrzymać. Ona postępuje. My musimy być na to bardzo uczuleni w dzisiejszych czasach, bo tych nauk powstaje mnóstwo. Ja widzę ogromne, ale to ogromne nieprawidłowości w zborach, do których dociera pewien rodzaj nauk. One mają pozory biblijności. One mają pozory dobrej nauki, ale są nauką absolutnie fałszywą i prowadzącą do zguby, prowadzącą do chaosu i wypowiadania przez ludzi jeszcze wierzących, tak jak tu czytaliśmy, żeby ratować, co jeszcze da się uratować. Dlatego właśnie musimy się trzymać tylko tego, co Bóg mówi. A Bóg na przykład, jak wypowiada słowo, to chce, żebyśmy my przyjmowali konkretne słowo od samego Boga, konkretnie do nas. Żebyśmy nie brali słowa, które dostał Paweł i dla siebie je brali, bo to jest dla niego. I dlatego Słowo Boże rozróżnia, już wielokrotnie to mówiłem, rozróżnia pomiędzy słowem a słowem. I używa w greckiej formie dwóch różnych wyrazów, zupełnie innych. Logos i rema. Dwa różne słowa. I jedno słowo to jest słowo i rema to też jest słowo. I jeszcze raz powtarzam, żeby nam mocno utkwiło w głowie. Logos to jest słowo do wszystkich ludzi. Rema to jest słowo do jednej osoby. Do jednej. Jeśli ja chcę słowo rema od Boga, to musi Bóg wypowiedzieć słowo do mnie, konkretnie do mnie. A ty, Piotrze, zrób tak, tak i tak. A ty, Pawle, zrób tak i tak. To, co Bóg powie do niego, nie odnosi się do mnie. Dlatego właśnie niektórzy ludzie wprowadzają fałszywe nauki. Na tej podstawie, że biorą słowo rema i przekazują je komuś innemu. To nie jest prawidłowe. To jest niebiblijne i musimy z tym być naprawdę bardzo ostrożni. Jeśli wierzący ludzie nigdy nie muszą pokutować, to po co Jezus Chrystus mówi w objawieniu 3:19 wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Gorliwość polega na tym, że człowiek się upamięta, jak Bóg do niego mówi i zwraca mu na coś uwagę. Ciekawe jest to, że to samo greckie słowo, którego użył Jan pisząc o Duchu Świętym w Jana 16:8, On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu. Użyte też w przypadku słów Jezusa w objawieniu Jana 3:19. To, co czytaliśmy. Użyte tam jako napomnieć, karcić. A więc przekonywanie świata o grzechu i napominanie i karcenie jest tym samym słowem. To jest to samo słowo użyte w greckim Nowym Testamencie. Abyśmy wiedzieli, że po zbawieniu, po oczyszczeniu nas, potrzebujemy ciągle na nowo pokutować, ciągle odwracać się od naszych upadków i grzechów. Bóg napomina nas, nie potępia, napomina. Dlatego, że nas kocha. Nawołuje nas, abyśmy odwrócili się od grzechu, który przynosi zniszczenie. Musimy dobrze wiedzieć, że my mamy pokutować. Mamy się odwracać od tego, co nie tak jest w naszym życiu. Dlatego musimy być uczuleni na Boży głos. Wyczuleni na Boży głos. Kochani, zobaczmy, już na początku istnienia ludzkości na ziemi. Bóg, chociaż wyrzucił Adama i Ewę z raju, pamiętamy, że ich wyrzucił, prawda? Pamiętamy. To i tak nie jest tak, że Bóg odrzucił człowieka i nie chciał z nim mieć już nic wspólnego. Dlaczego? Bo zaraz niedługo widzimy, czytamy, że Bóg mówi znów do człowieka. I to nie do Adama i Ewy, tylko do Kaina. Dlaczego posępna jest twarz twoja? Grzech u drzwi serca twojego, ale ty masz nad nim panować. Widzimy? Bóg jest miłosierny, kocha człowieka, ale jednocześnie chce cały czas napominać, odwracać od złego, żeby człowiek nie zginął. Czy coś z tego Bożego napomnienia mówił Bóg do człowieka? Do człowieka, który się zdenerwował i był wściekły na swojego brata Abla. Mówił do niego. I chociaż Bóg postanowił, że ludzkość z ziemi zniszczy, zabije wszystkich. Czy zrobił to? Nie. 8 osób, u których zobaczył dążenie do sprawiedliwości, pozostawił. I z tych 8 znowu wywiódł cały ród ludzki. I czy nie mówił już do ludzi, a ponieważ tacy byliście, to ja już z wami nie chcę mieć. Nie, cały czas mówił. Cały czas mówił. Dalej składali ofiary Bogu, a Bóg przyjmował. A później, kiedy naród izraelski został wybrany przez Boga, cały czas mówił do nich. Mówił do proroków, mówił do królów. I Bóg mówi aż po dzień dzisiejszy do ciebie i do mnie. Dlatego, że zależy mu na nas, abyśmy naprawdę wypełniali jego wolę i byśmy żyli według jego słowa, inaczej zbłądzimy. Dlatego, bracia i siostry, bądźmy naprawdę czujni. Ja słyszę, jak wiele osób mówi, a w internecie takie kazanie słuchałem, w internecie takie kazanie słuchałem. Nie jest zakazane słuchać kazań w internecie. Ale zakazane jest nie czytać Pisma Świętego i nie znać prawdy Bożej, bo szatan na pewno nas zwiedzie. Na pewno w czasach ostatecznych jest powiedziane wyraźnie, bardzo uważnie czytajmy o czasach ostatecznych Słowo Boże. Tam jest wyraźnie powiedziane, że w czasach ostatecznych szatan będzie zwodził ludzi. Doprowadzi do takiej sytuacji, w której człowiek już nie będzie wiedział, co jest prawdą, a co nie. Człowiek będzie miał takie zamieszanie w głowie, że nie będzie wiedział, czy to tak należy to słowo z Biblii rozumieć, czy inaczej. Dlatego mówię, i powtarzam, bądźmy czujni, aby nikt nam nie zabrał korony, którą Bóg nam przygotował. Bóg Jeszcze raz mówię, napomina nas, nie potępia. To jest Boża dobroć i Boże działanie Jego łaski. Jak Paweł napisał w Tytusa, 2 rozdziale, 11-12 wersecie, albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Na pierwszym miejscu ma być nasza pobożność, sprawiedliwość i wstrzemięźliwość. Wiecie, co to jest wstrzemięźliwość? To znaczy, możesz zdobywać, ale w pewnym momencie Bóg ci powie, starczy ci. A ty co wtedy robisz? Robisz dalej swoje? Wiecie, czytałem niedawno taką historię na temat produkcji pierwszej bomby atomowej w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, oni gdzieś musieli sprawdzić, jak to działa. Więc tam gdzieś na pustyni w Nowym Meksyku tą bombę skonstruowali i ją doprowadzili do wybuchu. No i okazało się, że ta bomba miała taki wpływ promieniowaniem swoim, że w rzeczkach czy jakichś jeziorkach ryby, ludzie o tym zaczęli mówić, które pływały tam, świeciły w nocy. No i ludzie zaczęli pisać do departamentu, zaczęli pisać i alarmować i dziennikarze się zjechali i zaczęli to wszystko filmować. No i ci dowódcy, którym kazano zbadać tą całą sprawę, napisali tak, że odnieśli się do tej sprawy i przebadali wszystko, i podjęli decyzję, że nadal należy to wszystko czynić i prowadzić te badania. A ludzie żyją bardzo daleko, więc nie ma co na to zwracać uwagę. A ludzie żyli 80 kilometrów od tego miejsca, gdzie był ten wybuch. No i oczywiście większość z nich umarła. Ale oni dalej robili swoje. My możemy być tak zarażeni grzechem, że nawet nie będziemy wiedzieli, że jesteśmy skażeni. Szatan doprowadzi do takiego stanu, że później powie, a dalej tak samo rób, dobrze jest. I my nie będziemy wiedzieli, że to jest złe. Dlaczego? Bo nie trzymamy się Słowa Bożego. Zaczynamy swoje robić. Dobrze jest, wszystko jest w porządku, a nie jest właśnie w porządku. Jeżeli Duch Święty zwraca ci uwagę na coś w twoim, moim życiu, to my mamy reagować na słowo. Dlaczego? Bo to jest właśnie słowo rema, bo to jest upomnienie Ducha Świętego konkretnie mnie. Duch Święty konkretnie do mnie mówi. To może być jakieś słowo z Biblii, które odnosiło się kiedyś do kogoś innego, ale jeśli to Duch Święty mi podaje, nie przez człowieka, Duch Święty bezpośrednio do mnie mówi, to się staje słowem rema. I ja muszę zareagować. Nie tak jak tamci dowódcy, dalej czyń tak samo. Ale tak, jak mówi Słowo Boże. Pamiętamy tego proroka, który koniecznie chciał iść i prorokować przeciwko Izraelowi i jechał na oślicy, aż osioł musiał przemówić do proroka, bo prorok był głupszy od osła. I dopiero osioł musiał mu prorokować. Widzimy, jak można doprowadzić człowieka do oszustwa diabelskiego. Diabeł będzie używał wszelkich sposobów. Jest taka nauka. I nawet nie będę jej nazwy tej nauki podawał. Ale jest tak zwodzącą nauką, która podważa wszelkie autorytety Słowa Bożego. Zainteresowałem się tą nauką, dlatego że ktoś nagabywał mnie do tego, wierzący, no wtedy to był wierzący jeszcze człowiek, i zaczynał mi wciskać tą naukę. I kiedy poznałem tą naukę, to aż się zamieszanie zrobiło w moim umyśle. Już sam nie wiedziałem, czy ważniejsze jest to, co ci ludzie mówią, czy to, co w Biblii jest. I wiecie, co musiałem zrobić? Oczyścić się kompletnie. Musiałem stanąć przed Bogiem i poprosić, żeby Bóg wziął swoją szczotkę i wymiódł to z mojego serca, z mojego umysłu, z całej mojej osoby. I Bóg miłosierny, łaskawy zrobił to. Wiecie, jak się poczułem wolny? Wspaniale było, kiedy Bóg oczyścił. Znowu zacząłem rozumieć właściwie. Widzimy, jak możemy być zwiedzeni? Strasznie. Krótko to trwało w moim życiu, ale bardzo źle to wspominam. I dlatego, jeśli gdziekolwiek posłyszę tą naukę, czy nazwę tej nauki, będę wszystkich ostrzegał, żeby nawet nie próbowali poznawać, bo zostaną oszukani całkowicie. Z naszego zboru jedna osoba została oszukana i odeszła od Kościoła i poszła w tą błędną naukę. Także musimy być naprawdę ostrożni. Jako wierzący ludzie, bardzo ostrożni. Jakie to tragiczne, kiedy dzisiaj chrześcijanie mylą pełen miłości głos Boży, korekty Bożej dla naszego życia, z potępiającym głosem szatana. Jakie to smutne, kiedy odrzucają oczyszczające działanie Ducha Świętego, twierdząc, że nie ma się z czego oczyszczać, bo Bóg już nie widzi naszych grzechów. Absolutna bzdura. Absolutne diabelskie oszustwo. Czy Bóg usprawiedliwił nas krwią Jezusa? Oczywiście, że tak. Czy oddzielił nas dla siebie jako świętych? Bez jakichkolwiek wątpliwości, tak. Czy nie powołał nas przez swoją miłość i łaskę, abyśmy byli Jego synami i córkami? Tak, On tego dokonał. I właśnie dlatego apostoł Paweł napisał nam w 2 Koryntian 7:1, mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości w swojej, w bojaźni Bożej. A więc zobaczmy, Słowo Boże nas ostrzega przed wszelkimi zwyrodnieniami nauki Chrystusowej. Kochani, wiedzmy, że tych błędnych nauk w tamtych czasach, kiedy powstawał Kościół Jezusa Chrystusa, było bardzo wiele. Ale Pismo Święte mówi, że w czasach ostatecznych będzie takie zamieszanie z naukami różnymi, że nie dorównasz tego do tego zwodzenia, które było w tamtych czasach. Naprawdę wierzący ludzie, naprawdę głęboko wierzący, mogą zostać również zwiedzeni. Będą mieli wizje, sny, żeby odejść od prawdy Bożej. żeby odejść od prawdy Bożej. Przyszedł prorok i powiedział do człowieka w kościele: a ty wyjdź z tego kościoła, bo to jest tonący okręt. I on wyszedł. Kochani, bądźmy ostrożni. Naprawdę bądźmy ostrożni. Proroctwa zawsze należy osądzać. Należy je przyrównywać do Pisma Świętego. One nie mogą odstawać od Pisma Świętego. Kto by nie mówił? Pamiętajmy, wspaniałe i zachęcające Boże wezwanie. Tylko niech nikt nam tego nie ukradnie. To, co Bóg nam dał, żeby nie przyszedł jakiś szatan, jakiś demon i nie odciągał nas od Bożego Słowa. Myślicie, że demony nie przychodzą i nie mówią do nas? Mówią. Ależ mówią! Jak najbardziej! Czy myślicie, że demon przychodzi i mówi do człowieka ze świata, no bo do wierzących to co, to nie ma co mówić. Mówi do niewierzącego człowieka: idź i powieś się. No do wierzących takich rzeczy pewnie nie mówi. Ależ mówi. Mówi takie rzeczy. Rzuca, próbuje. Dlatego naprawdę mamy przylgnąć do Pana. I dzisiaj Bóg mi bardzo mocno położył na serce, aby ostrzec ludzi z kościoła naszego. Abyśmy naprawdę przylgnęli tylko do Pana i odrzucali już na samym początku pewne rzeczy, które od razu są sprzeczne ze Słowem Bożym. Abyśmy nie zostali zwiedzeni i nie odpadli od Pana naszego, który nas powołał. Bo jeśli zrobisz mały zaczątek, jeśli zrobisz malutkie zagłębienie, w których zagnieździ się robaczek, to on cię zje. Po prostu cię zje. Dlatego na samym początku, kiedy jeszcze mamy moc, kiedy jeszcze mamy ten sposób myślenia właściwy, że coś nam tu nie pasuje, dlatego drąż to do samego końca, ażeby ostatecznie mieć odpowiedź od Pana naszego, od Ducha Świętego, że jest to od szatana, że to nie jest od Boga. Wtedy nas nie zwiedzie. Ale jeśli zaczniemy chociaż odrobinę rozważać, no może to tak jest, to już cię oszukał. O ile można zwieść i wybranych. O ile można, o ile się da. A jeśli ludzie chcą słuchać takich wspaniałych nauk, które tak bardzo nam pasują, bardzo nam pasują, bo to są zgodne z takim naszym wyobrażeniem tego, to już szatan ma zalążek, zaczątek, żeby nas całkowicie oszukać. I chociaż nie wypełniają się te rzeczy, a nawet jeśli tak jak w Starym Testamencie, w Księgach Mojżesza jest powiedziane, jeśli przyjdzie ktoś do ciebie i będzie się powoływał na znaki i cuda i te znaki i cuda staną się rzeczywiście. Dokonają się, będzie prorokował i wypełni się. Ale tam w Słowie Bożym jest powiedziane, ale jeśli zacznie mówić do ciebie, odejdźmy od Pana, pójdźmy do innego Boga, to niech będzie ukamienowany. Widzimy, jak może być? Pamiętamy z tymi znakami, które się działy u Faraona, kiedy naród izraelski chciał wyjść z Egiptu? Magowie egipscy, na początku te plagi, które były posyłane, też mogli to zrobić. Nie od Boga, od szatana. Dlatego wiedzmy, że mogą się zdarzyć takie rzeczy, które będą się wypełniać. Ale musi być wszystko zgodne ze Słowem Bożym. Musi być. Dlatego sprawdzaj. Sprawdzaj każdego kaznodzieję. Sprawdzaj każdą naukę. Każdą naukę w internecie. Szczególnie w internecie. Dlatego, że na takim zgromadzeniu jak to działa Duch Święty w szczególny sposób. I jesteśmy ostrzegani na bieżąco. A w internecie nie wiesz, kto to głosi. Ty nie znasz tego człowieka. Dlatego bądźmy ostrożni. Amen? Bądźmy ostrożni. I niech Bóg was błogosławi, bracia i siostry, i prowadzi Duchem swoim świętym.